Joanna Merecka-Łotysz, dobry wieczór. Dziś w Razem Łatwiej Fundacja Nadzieja, organizacja pożytku publicznego ze Słupska, a ze mną...
Małgorzata Wolska, jestem dyrektorem Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych Nadzieja w Słupsku wraz z przedszkolem terapeutycznym.
Patrycja Stępień, jestem nauczycielem w przedszkolu terapeutycznym oraz terapeutą wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
Marta Borek, jestem fizjoterapeutą Fundacji Nadzieja.
Fundacja Nadzieja, tak w skrócie ją będziemy nazywać, żeby już pełnej nazwy, drodzy Państwo, nie musieć używać. Działa od 1991 roku. 30-lecie.
Tak, 30-lecie. Też o tym właśnie dzisiaj myślałam. 30-lecie fundacji. No niestety sytuacja, w jakiej się znajdujemy, nie pozwala nam na to, żeby to 30-lecie obchodzić. Mamy nadzieję, że w sytuacji, kiedy czas pandemii trochę się wyciszy, trochę się uspokoi, to będziemy mieli możliwość zorganizowania chociaż jakiegoś małego koncertu w Filharmonii, dla naszych darczyńców, dla naszych sponsorów, dla naszych przede wszystkim przyjaciół, bo dzięki nim po prostu istniejemy przez te 30 lat. Również innym instytucjom, które nas wspomagają, czyli jest to instytucja PFRON-u, do której piszemy projekty, do której piszemy programy. Ja mogę to określić w ten sposób, że jest to nasz strategiczny jak gdyby sponsor. Dzięki Państwowemu Funduszowi Wspierania Osób Niepełnosprawnych możemy w pełni prowadzić naszą działalność jako Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych.
No właśnie, bo kolejne moje pytanie jest takie, dla kogo jesteście? Kto my do was trafia?
My jesteśmy dla dzieci. Fundacja obejmuje swoją rehabilitacją, tak to ogólnie nazwę, od urodzenia do 18 roku życia. Nasza działalność kończy się z chwilą, taki jest zapis statutowy, dziecko u nas terapię kończąc 18 lat.
I co się z nim potem dzieje?
Tutaj na terenie Słupska tak są warsztaty terapii zajęciowej, to już wszystko w zależności od tego.
Potem trafia do Zosi Stodoły.
Bardzo dobrze właśnie, że jest taka instytucja, którą właśnie Zosia Stodoła prowadzi. Kiedyś trochę inaczej to wszystko funkcjonowało, ale to bardzo odległe czasy. Natomiast jeżeli chodzi o nas, to przez te 30 lat pomagamy, wspieramy, rehabilitujemy, usprawniamy, na ile jest to możliwe, nasze dzieci niepełnosprawne do 18 roku życia.
Bardzo wiele rzeczy robicie, bo macie i hipoterapię,
tak,
i przedszkole,
tak,
w tej chwili, i rehabilitację właśnie.
Tak. Całość fundacji składa się z bloków rehabilitacyjnych, które są...
Dziesięciodniowych?
Czy one są... Tak, dziesięciodniowych bloków rehabilitacyjnych, które trwają po 10 dni i w ciągu roku tych bloków rehabilitacyjnych dziecko ma od 4 do 5. Dziennie rehabilitujemy 24 dzieci. Do tej rehabilitacji, ogólnie mówiąc, trafiają do nas dzieci, które muszą mieć orzeczenie o niepełnosprawności. I są to dzieci nie tylko ze Słupska, ale są to dzieci z całego powiatu, a także dzieci z oddali. Bywa, że dzieci przyjeżdżające na przykład do rodziny tutaj do Słupska korzystają z naszych usług, ponieważ mamy bardzo duży wachlarz tych rodzajów rehabilitacji, tak jak pani tutaj wspomniała, na przykład wspomniała pani o hipoterapii, która jest bardzo cenna, jeżeli chodzi o różnego rodzaju niepełnosprawności, a także wiele, wiele innych rodzajów terapii. Drugim elementem składowym naszej fundacji jest właśnie przedszkole terapeutyczne. Ja się tutaj może sama osobiście nie będę rozwodziła na temat przedszkola terapeutycznego, ale chciałabym tak ogólnie powiedzieć, że mamy 3 grupy przedszkola. W każdej grupie jest 8 dzieci. Są 2 panie, które są nauczycielami. Oprócz tego jest pomoc nauczyciela. No i oczywiście jest pani woźna przedszkolna, która zajmuje się porządkami, która zajmuje się jedzeniem. Oczywiście dzisiaj to wszyscy zresztą, czy to ten nasz dział rehabilitacyjny, czy to przedszkole, czy to hipoterapia. Wszyscy oczywiście pracujemy w ścisłym reżimie sanitarnym.
No właśnie, miałam pytać, jak w czasie pandemii sobie radzicie?
No radzimy sobie, możemy tak nawet to określić, że radzimy sobie całkiem nieźle, no ale no niestety mamy wprowadzone obostrzenia i tych obostrzeń ściśle, bardzo ściśle się trzymamy. To ja już pomijam tutaj dezynfekcję rąk, mycie tych rąk, bo to jest po prostu zwykła, codzienna higiena, o której każdy z nas
powinien pamiętać,
tak? Ale jest to i mierzenie temperatury, wykluczanie z zajęć dzieci, które budzą wątpliwości co do stanu zdrowia, czyli jakieś przeziębienia i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dbamy o te obostrzenia, które muszą być niestety.
A w jakim stanie dzieciaki do was trafiają? Rzeczywiście takie od pierwszych dni życia i chyba wtedy najłatwiej jest zacząć pracę,
to znaczy,
najlepiej, najszybciej.
No dobrze byłoby. No najpierw musi być diagnoza postawiona, tak? Co dziecku dolega, jaka jest ta niepełnosprawność. Drugim chyba powiedziałabym etapem jest akceptacja przez rodziców, czy
to
też opiekunów. To jest chyba najtrudniejsze. Zaakceptować, że mam dziecko, które jest z określoną niepełnosprawnością i że to dziecko natychmiast wymaga takiej czy innej terapii.
No tak, bo im szybciej, tym lepiej, tym większe szanse
Oczywiście,
na sukces.
Oczywiście, szanse przede wszystkim na usprawnienie tego dziecka, co jest bardzo ważne.
Pani dyrektora, pamięta pani może, ile dzieciaków przewinęło się przez to 30
Ojej,
lat?
Ojej, bardzo dużo. Bardzo, bardzo dużo. Bardzo, bardzo.
Są takie, które wracają do was? Rzeczywiście już jako dorośli pokazują się i mówią, to ja?
Tak, oczywiście. Są dzieci, które wracają do nas, są dzieci, które kontynuują na przykład te, które mogą, tak? Które są na tyle, które na przykład no, miały mniejszy stopień niepełnosprawności, które no, nawet, że tak to określę kolokwialnie, wyszły z tej niepełnosprawności i kontynuują na przykład, czy to hipoterapię, czy to próbują na przykład nauki jazdy konnej. Tak, są. I to nas bardzo cieszy.
A zdarzyła się sytuacja przez te 30 lat, w której musieliście odmówić rodzicom niepełnosprawnego dziecka i powiedzieć, to nie jest miejsce dla was. Musicie szukać pomocy gdzie indziej.
Nie, my nie odmawiamy. My próbujemy. Co najwyżej udzielamy wskazówek. Mamy doskonały zespół w przedszkolu nauczycieli, też którzy są terapeutami. Mamy doskonały zespół fizjoterapeutów, świetny zespół fizjoterapeutów, hipoterapeutów, którzy non-stop uzupełniają swoją wiedzę, co jest bardzo ważne. Zresztą teraz też wchodzimy nowy etap kursów, ale tu panie tutaj się wypowiedzą na ten temat. I nigdy żadnemu rodzicowi, żadnemu dziecku nie mówimy nie. Czasami bywa tak, że brakuje miejsca, ale to wtedy też nie mówimy nie, tylko dziecko jest zapisane na późniejszy, powiedzmy, termin. Nigdy nie odmawiamy dzieciom pomocy, nigdy.
To przedszkole, to teraz pani dyrektor, odbiorę pani głos na moment.
Dobrze.
I bardzo poproszę teraz odrobinę o przedszkolu. Trzy grupy to wiemy, w każdej po 8 dzieci. Jakie to dzieciaki są?
Są to dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz ruchowymi. Mamy też wiele dzieci z autyzmem. Są to dzieci o bardzo zróżnicowanych dysfunkcjach psychofizycznych, także tak naprawdę do każdego dziecka staramy się podchodzić indywidualnie. Każde dziecko ma tworzony przez nas indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, dzięki któremu opieramy się przy pracy z naszymi podopiecznymi i staramy się ciągle, że tak powiem, wspierać te dzieci i też próbujemy wyciągać je z tych niepełnosprawności, może nie wyciągać, ale rozszerzać ich umiejętności, czy motoryczne, czy poznawcze i cały czas je...
Bodźce są i cały czas pracujecie z nimi. A w jakim wieku macie dzieciaki w przedszkolu?
Dzieci mamy już od 2,5 lat i mogą do nas uczęszczać aż do 9 roku życia.
Trochę dłużej niż zazwyczaj w przedszkolach są dzieci.
Tak, dzieci mogą być odroczane.
I to rozumiem wynika z tego, że to są dzieci niepełnosprawne, wymagające zupełnie innej opieki, innego systemu kształcenia, tak to nazwijmy, tak?
Tak, ale dodajmy, że pomimo to, że jesteśmy przedszkolem terapeutycznym o charakterze specjalnym, to nie jesteśmy wykluczeni z tak zwanej podstawy programowej, które obejmuje wszystkie przedszkole. My mamy taką samą właśnie, i tu chcielibyśmy zaapelować do rodziców, żeby traktowali nasze przedszkole jako przedszkole, które spełnia wszystkie wymogi, takie same, jak spełniają inne przedszkola, tam gdzie dzieci niepełnosprawnych nie ma. My mamy taką, panie muszą realizować taką samą podstawę programową.
A nie myśleliście o tym, żeby zrobić się, jeśli tak kolokwialnie można powiedzieć, przedszkolem integracyjnym? Czy szkoda wam tych miejsc dla dzieci z niepełnosprawnościami?
To znaczy nie myśleliśmy o tym i powiem dlaczego nie myśleliśmy. Dlatego, że przedszkola integracyjne są, a w przedszkolach integracyjnych zakres pracy przedszkola integracyjnego jest trochę inny jak u nas, ponieważ u nas są to dzieci z bardzo ciężkimi czasami dysfunkcjami, z bardzo ciężkimi niepełnosprawnościami. Jest to przedszkole o charakterze specjalnym i często dla tych dzieci w przedszkolach integracyjnych no niestety nie ma miejsc, bo są te miejsca potrzebne dla dzieci, które są dziećmi wyżej funkcjonującymi. U nas bywa, że są dzieci też leżące, a w przedszkolach integracyjnych no miejsc dla takich, ja nie mówię, że nie ma, tak, nie chcę tak powiedzieć, ale ten charakter jest trochę inny.
Inna specyfika,
tak,
jest.
Tak, inna specyfika, tak.
Jednostki. Ciśnie się kolejne pytanie w związku z tym, czy przy takich dzieciach, które wymagają jakby podwójnej pracy, zostają z wami rodzice tego dziecka, czy dziecko jest zostawiane na parę godzin u was, no właśnie, na ile? Standardowo na 8, na 9, tak, 5?
Pracujemy 9 godzin, od 6.30 do 15.30, ale
czyli rodzice pracują.
Około 7 godzin zostawiałem dzieci, od 6 do 7 godzin, tak mniej więcej.
Czyli to jest takie super rozwiązanie dla rodzica, który jest aktywny zawodowo jeszcze, ma niepełnosprawne dziecko, ma ten moment, w którym może to dziecko w bezpiecznym miejscu i pod fachową opieką
oczywiście,
zostawić.
Oczywiście, tak.
Dramaty, jak zostają te dzieci, czy one, bo słuchajcie, no małe dzieci zazwyczaj, czy dzieciaki takie dwójpółletnie, jak zostają w żłobkach, w przedszkolach, to jest wielki dramat, bo rodzice wychodzą z tymi, jest tak samo zupełnie?
Jest tak samo i niekiedy się to utrzymuje nawet dłużej. Są dzieci, które szybko adaptują się w naszej małej społeczności, a niektóre z nich, no kilka
wymagają
miesięcy,
wymagają czasu.
Dużo, dużo więcej czasu, żeby odnaleźć się w tej nowej sytuacji. No i też ciężko często rodzicom się rozstać z dziećmi, gdyż są z nimi 24 godziny na dobę,
no tak.
Bo te dzieci potrzebują stałej opieki, więc rodzice również bardzo przeżywają to rozstanie ze swoimi dziećmi.
No to jest jeszcze ten moment, drogie panie, żeby powiedzieć i uspokoić tych, którzy ewentualnie chcieliby do was wysłać dziecko, że jest też przyjemnie, bo to też musimy
bardzo
powiedzieć.
Oczywiście, że tak, jest bardzo przyjemnie.
Że oprócz ciężkiej pracy, tej niepełnosprawności w tle, to jest też przyjemnie, są super ludzie, bywają pewnie sytuacje również wesołe, jeśli tak to można powiedzieć.
Oczywiście,
jak normalnie.
Staramy się dzieciom dać jak najwięcej radości, mimo tego, że musimy też realizować właśnie podstawę programową, że dzieci są podejmowane różnym rehabilitacjom oraz nauce, to my tak samo staramy się z nimi dużo bawić, dawać im dużo ciepła od siebie i dużo pozytywnych emocji.
Ja tutaj tak się jeszcze wyrywam. Chciałabym właśnie tutaj dodać do tego, co Patrycja powiedziała, jeżeli chodzi o przedszkole, no i o całą naszą fundację. I zapraszamy bardzo serdecznie, tak, zobaczyć, w jaki sposób mamy wyposażone gabinety.
No właśnie.
Ja nie chcę się chwalić.
Proszę się chwalić. Bardzo proszę.
Nie chcę się chwalić, ale nie wiem, czy jest w Słupsku i w okolicy takie miejsce i takie przedszkole i takie poradnie, które są tak wyposażone w sprzęt, w jaki wyposażone jesteśmy my.
A skąd macie pieniądze na to?
No, staramy się, tak? Staramy się wykorzystywać, my pozyskujemy pieniądze, my ciężko pracujemy, bo to, co otrzymujemy z dwóch źródeł, czyli jest to, tak jak powiedziałam,
PFRON.
Dobrodziejstwo tutaj Państwowego Funduszu Niepełnosprawności dla Osób Niepełnosprawnych, tak, to jest na funkcjonowanie przedszkola otrzymujemy oczywiście dotację oświatową, a pozostała pula to jest ciężka nasza praca, to jest praca wszystkich nas, to jest organizowanie, no w tej chwili bardzo jesteśmy ograniczeni, tak, no jesteśmy ograniczeni, zawsze był i Mikołaj, były, no miejmy nadzieję, że może dzień dziecka uda nam się zrobić, połączony z charytatywnym...
Miejmy nadzieję, że pandemia odpuści chociaż
trochę. Z charytatywnym, bardzo dużą taką popularnością cieszył się do tej pory, miejmy nadzieję, że to wróci. Bieg, charytatywny bieg z nadzieją i prowadziliśmy gro zbiórek publicznych. Teraz są one bardzo mocno ograniczone, a wręcz wykluczone, więc tych pieniędzy no, mamy zdecydowanie mniej. Jedyne, co tutaj mi pozostało, to prosić jeszcze raz.
Do tego za chwilę.
Ale
wiem, że pani dyrektor...
wrócę jeszcze tylko do tych gabinetów. Naprawdę wszystkich Państwa zapraszamy. Zapraszamy najmłodsze dzieci, bo tu zaraz może koleżanka też się wypowie. Zapraszamy od najmłodszych lat, jeżeli rodzice widzą u siebie dysfunkcję. Przecież my tych dokumentów ani nigdzie nie przekazujemy. To jest dokument, który ma tylko i wyłącznie rodzic, a dziecko jest objęte fachową terapią. I jeżeli to dziecko będzie objęte tą terapią, czy to w fundacji, to no w przedszkolu akurat od dwóch i pół lat, ale tu w fundacji dziecko na turnus może być zapisane jako wcześniejsze jeszcze dziecko, tak? To może być roczne nawet dziecko. I im wcześniej, tym lepiej. I my naprawdę zapraszamy na te nasze turnusy. Kadrę mamy świetną, gabinety mamy cudownie wyposażone we wszystko, co tylko jest możliwe. Cały czas się panie rozwijają, naprawdę tylko ćwiczyć.
Tylko brać.
Tylko brać.
To ja jeszcze może tylko dodam, że realizujemy także właśnie zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i również zapraszamy na zapisy dzieci. Realizujemy je z pedagogami, logopedami, z terapeutami integracji sensorycznej, a także z psychologiem, także warto.
Z psychologiem mamy również tyflopedagoga, mamy logopedów, tak.
A kto to jest logopeda?
Tyflopedagog to jest osoba pracująca z dziećmi z wadami wzroku.
I mamy również surdopedagoga.
No proszę,
tak, to jest
od słuchu.
Tak, także w każdym zakresie tutaj mamy
osteopatę.
Jeszcze nie mamy osteopaty, ale właśnie już pani zaczyna studium z zakresu osteopatii.
No to ja teraz zapytam. Rehabilitacja, bo pani zajmuje się rehabilitacją tych najmniejszych, największych, średnich, wszystkich?
Generalnie wszystkich dzieci.
Z którymi pracuje się najłatwiej? Czy to zależy od dysfunkcji, które mają? Czy to jest trochę tak, że im mniejsze, tym łatwiej jest dotrzeć do takiego dzieciaka i coś z nim zrobić?
To znaczy wszystko zależy też od charakteru dziecka i od charakteru jego dysfunkcji. Tak samo jak dzieci pełnosprawne i małe dzieci, czasami jedne ciężko zainteresować czymś, inne łatwo się interesują i można szybciej z nimi podjąć współpracę. Także praca z dziećmi z niepełnosprawnością jest w sumie podobna do pracy z dziećmi pełnosprawnymi w różnym wieku i staramy się dopasować do każdego dziecka indywidualnie, zachęcić je. Mamy na sali ćwiczeń, sali rehabilitacyjnej dużo sprzętów, dużo nawet i zabawek, żeby właśnie te najmłodsze dzieci zainteresować i no cały czas próbujemy się rozwijać na różnych szkoleniach.
A takie dzieciaki, one traktują, słuchajcie, tą rehabilitację jako coś, co jest wpisane w ich życie po prostu od początku. Czy trzeba namawiać je do tego i przekonywać? Jak to jest?
To znaczy na początku na pewno dziecko musi przyzwyczaić się do pewnego trybu, który jest wprowadzony, że przychodzi na zajęcia, na rehabilitację.
Bo to też, przepraszam, musimy powiedzieć, że ten tryb dzieci z niepełnosprawnościami jest dużo trudniejszy i dużo bardziej, trzeba być dużo bardziej konsekwentnym i wymagającym tak. wobec takiego dziecka niż wobec normalnego, któremu się bardzo często odpuszcza różne rzeczy.
Tak.
Na zasadzie, nie wiem, posiedź chwilę przy komputerze albo obejrzyj piątą bajkę z rzędu, bo ja muszę coś tam zrobić. Tu nie wchodzi to w grę. I tutaj pewnie panie przyznacie mi rację, bardzo wiele zależy od rodziców.
Tak, bardzo
dużo. I konsekwencji przede wszystkim dorosłego.
Konsekwencji dorosłego, rodziców, a także terapeuty, który kontynuuje jakby... Też wymaga od dziecka zaangażowania, bo dzięki temu jedynie możliwa jest jakaś współpraca. Wiadomo, na początku dzieci muszą się przyzwyczaić do tego, że przychodzą na zajęcia, terapeuta przychodzi po każde dziecko, zabiera czasami, jeżeli są to malutkie dzieci i są pierwszy raz, to rodzice oczywiście też wchodzą na zajęcia, żeby zabawić na przykład dziecko lub uspokoić. Natomiast później już dzieci same przychodzą z terapeutą na zajęcia i też uczą się tego trybu, że mają po kilka zajęć w ciągu dnia. Niektóre dzieci same nawet pamiętają, co mają po kolei, jakie zajęcia, więc no też jest im łatwiej.
No tak, a rodzic bardziej przeszkadza czy pomaga? Ja już nie mówię o tych właśnie w sytuacjach, w których trzeba uspokoić, bo dziecko pierwszy raz czy drugi, ale ja sobie to tak wyobrażam, jako mama dwóch zdrowych chłopców, że rodzic tak naprawdę bardziej wam przeszkadza czasem w pracy niż pomaga.
To znaczy, jeżeli rzeczywiście same potrzebujemy takiego zaangażowania rodzica, bo dziecko się trochę stresuje czy płacze na początku, no to wiadomo, że rodzic nam wtedy pomaga. Natomiast nie mamy nigdy nic przeciwko, jeżeli rodzice chcą uczestniczyć w zajęciach, także zawsze mogą wejść na salę, czy na salę masażu, czy na rehabilitacyjną, zobaczyć, jak się odbywają zajęcia. Aczkolwiek no wiadomo, rodzice też, trzeba też być wyrozumiałym, ponieważ każdy rodzic dla swojego dziecka chce jak najlepiej i też może uważać, że no, że...
Robicie krzywdę dziecku.
Znaczy nie, że krzywdę. nie, że krzywdę, ale że może coś, że może można by było było coś inaczej zrobić. Dlatego my zawsze rozmawiamy z rodzicami i mówimy, że jeżeli mają jakieś wątpliwości, pytania, to zawsze mogą do nas przyjść, porozmawiać, wytłumaczymy, dlaczego na przykład robimy takie ćwiczenia, dlaczego dziecko może w tym momencie płakać, bo może mu się nie podobać, że coś ma zrobić, ale no też nie robimy nic na siłę. Aczkolwiek dalej podkreślam, tak jak pani tu już wspomniała, że trzeba od dzieci wymagać tej konsekwencji i ćwiczeń.
A te ćwiczenia są bolesne dla dzieci?
Nie, to nie są bolesne ćwiczenia.
Nie, ja pytam z ciekawości, bo ja to trochę przez pryzmat własnych doświadczeń, bo jeżeli ja idę do osteopaty czy do fizjoterapeuty, to nie zawsze są to przyjemne wizyty. Dlatego pytam, czy to jest też tak, że rzeczywiście jak dzieci mają, jak się to nazywa fachowo, przykurcz, czy nie przykurcz?
No tak, tak? Marta.
Napięcie
mięśniowe. Tak, napięcie mięśniowe jakieś, to żeby je rozluźnić, no to nie jest przyjemne i to boli.
To znaczy, jeżeli chodzi o, tak, o masaż lub o terapię manualną, którą też stosujemy, głównie ze starszymi dziećmi, z dziećmi też bardziej takimi świadomymi własnego ciała.
Pozwalacie sobie na więcej.
Pozwalamy sobie na więcej za ich zgodą albo za zgodą rodziców. Oczywiście rodzicom też tłumaczymy, że ta terapia jest, może być troszeczkę bolesna, aczkolwiek zawsze z dziećmi pracuje się także do granicy bólu. Wiadomo, nie możemy dziecku sprawiać bólu tak, jakby można było sobie pozwolić z dorosłym.
No dorosły, pełnosprawny, umówmy się, zrozumie, a sobie to tak wyobrażam, dziecko z niepełnosprawnością po prostu na wasz widok następnym razem będzie uciekać, jak
no, na razie
od
się tak nie zdarzało.
Z igłą.
Jeszcze się na szczęście tak nie zdarzało.
Czyli co, pani dyrektor?
No może tu koleżanka by jeszcze wspomniała, jakie mamy rodzaje
fizjoterapii.
Tak. To znaczy tak, w tej chwili zajmujemy się terapią PNF-u, czyli jest to takie torowanie ruchu, ułatwianie ruchu dziecka. Także terapię czaszkowo-krzyżową wykonuje też dwóch fizjoterapeutów.
To od razu objaśniajmy, co to jest za terapia?
Terapia czaszkowo-krzyżowa polega na delikatnej pracy na kościach czaszki i pomaga na poprawę przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego, który ma... Jest to w ogóle terapia zaczerpnięta z osteopatii. Ona się opiera na osteopatii, czyli też prowadzi organizm do samoregeneracji i do polepszenia w ogóle poprawy pracy organizmu. A w założeniu mamy jeszcze takie szkolenia jak biofeedback, to jest praca, terapia treningu mózgu, która polega na sprzężeniu zwrotnym, które pozwala nauczyć się reakcji własnego mózgu. To się odbywa ze sprzętem, ze specjalnym programem komputerowym. Dziecko jest w tym czasie...
Podłączone, można powiedzieć, tak?
Podłączone do programu i ma za zadanie wykonywać określone polecenia, które się wyświetlają na monitorze. Następnie mamy też w planach terapię, pinoterapię. Jest to terapia narzędziowa, może trochę być drastyczna z nazwy, ponieważ się używa tępych narzędzi i gwoździ, aczkolwiek...
To ja państwu powiem, że te gwoździe nie bardzo bolą, one tylko przewodzą prąd między jednym punktem a drugim. Z tego nie należy się obawiać.
Tak, to tylko z nazwy, ale ona jest terapia bardzo dobra do stosowania właśnie przy
napiętych mięśniach.
Tak. Także do terapii blizny, a też do nas wiele dzieci trafia, które są po różnych operacjach i też pracujemy z tymi bliznami, oklejamy te blizny, pracujemy manualnie.
Ale tejpujecie je?
Tejpujemy blizny też i manualnie głównie też pracujemy, bo to jest...
Czyli bliznę da się zmiękczyć? Jak to
wygląda? Da się zmiękczyć, da się rozdzielić tkanki, które są pod spodem, żeby...
Tak, bo one są często sklejone.
Tak.
Włókna z mięśniami i to jest...
I to może powodować wiele różnych dolegliwości, jeżeli są to blizny w obrębie jamy brzusznej, to może nawet powodować problemy z pęcherzem, z układem moczowym, z układem perystaltyką jelit i wiele innych. Także no, blizny trzeba robić.
Rozbijać tak, delikatnie.
Tak, trzeba pracować. I jeszcze mamy zamiar szkolić.
No i ta osteopatia.
Osteopatia, tak.
To szkolenie.
Znaczy to jest studia pięcioletnie, tutaj jedna z koleżanek właśnie podjęła studia pięcioletnie z osteopatii.
Czy będziecie strzelać tymi ludźmi?
Będzie prawdopodobnie nastawiać. Ona strzelać, tak, nastawiać kręgosłupy, bo to jest głównie tak, technika pracy z układem kostnym, także w tym kierunku. Jeszcze jeden kurs to jest terapia stawów skroniowo-żuchwowych i to też jest
bardzo... wszystkie te napięcia, tak?
Tak, tak.
Szczękowe.
Szczękowe napięcia od zgrzytania, od zaciskania zębów, od...
O to wielu, wielu z nas by się przydało, zwłaszcza radiowcom, słuchajcie.
Dzieci również mają, prawda?
Tak, i dzieci z mózgowym porażeniem mają właśnie z tym problem najczęściej z zaciskaniem zębów, jak i również dzieci autystyczne, które na przykład jeszcze nie mówią. To wszystko, jeżeli się porozluźnia, to też jakby wpływa pozytywnie na rozwój całego aparatu mowy.
No słuchajcie, tylko brać.
Tak, tak. No oczywiście jeszcze mamy salę doświadczania świata, tak? Terapię pedagogiczną mamy, tak? Pani Gosia Wójtowicz również ma swoją taką terapię zajęciową z dziećmi. Także naprawdę mamy bardzo, bardzo duży zakres tej fizjoterapii, terapii tutaj, co pani...
Terapia integracji sensorycznej.
O, i właśnie, zapomnieliśmy. Warto tutaj zaznaczyć też terapię, że mamy terapię integracji sensorycznej. To jest też bardzo wartościowa.
Na czym polega taka terapia?
Może Marta bliżej. To jest
integrowanie zmysłów po prostu, czyli dziecko tak naprawdę dostaje bodźców, które je stymulują. Z dawnych czasów my dostawaliśmy te bodźce, bawiąc się na placu zabaw. Teraz dzieci więcej czasu spędzają w domu i brakuje im...
że w większości,
tak,
niestety.
I brakuje im po prostu takich bodźców zewnętrznych i ta terapia polega na tym, żeby im te bodźce dostarczyć i normować te zmysły.
Czy ja to sobie wyobrażam tak, że jest sala, gdzie pokazujecie, nie wiem, piasek?
Piasek genetyczny. Jest też całe...
Ryż.
Tak, wszystko.
Fasola.
Jest też cały sprzęt, typu na przykład jakieś hamaki, huśtawki. To wszystko jest oparte na
zabaw.
Tym, żeby... Troszeczkę taki plac zabaw wewnątrz pomieszczenia. Gdzieś tam dostarcza tych wszystkich właśnie...
Znaczy mamy w ogóle w planie, żeby zrobić też tak zwany... Może Patrycja bardziej wyjaśni, o co ja mam na myśli. Tak zwany ogródek sensoryczny.
Tak, to prawda, bo mamy plac zabaw i chcielibyśmy troszeczkę go poszerzyć. Mamy troszeczkę terenu, więc może się uda. I to też jest taki plac, to też jest taki jakby plac zabaw, ten ogród sensoryczny. Jednakże do niego możemy wykorzystać wszystkie rzeczy tak naprawdę, których używamy na co dzień. Czyli możemy stworzyć jakiś tor przeszkód z opon, czy instrumenty na przykład z plastikowych butelek.
Mi się zawsze podobały, słuchajcie, te tunele takie, które dzieciaki z materiału robione, gdzieś latem je wystawiały.
No to panie też
jeden wielki szał po prostu.
Tak.
Panie też to stosują. Na co dzień stosujemy takie różne elementy.
Czyli dla was opony. Nasze dzieci na co dzień opony, słuchajcie, tunele rzadziej, więc to tak wymiennie rozumiem. No to teraz jest ten moment, pani dyrektor, żeby podsumować. Po pierwsze, ile osób pracuje w fundacji?
W sumie razem pracuje w fundacji 35 osób. To są wszystkie osoby. To jest administracja, to są hipoterapeuci, to są fizjoterapeuci. Wszyscy pracują, to są nauczyciele, pomoce, panie woźne, pani gospodarcza, wszystkie osoby, nie zapominajmy też tutaj, że oprócz tych dwóch części składowych, jak ja to określam, czyli przedszkola i tej części naszej rehabilitacyjnej, to mamy jeszcze tą hipoterapię.
A właśnie, ile koni macie?
Przy hipoterapii, niestety, jest tak zwane gospodarstwo, czyli my mamy i stajnie, i stodołę. Często ludzie dziwią się, że my mamy takie rzeczy, jak słoma, siano, ktoś do nas przywozi, po co? No mamy konie, tak? A to są zwierzęta, które muszą mieć stworzone odpowiednie również warunki, no i odpowiednie miejsce na przykład do przechowywania jedzenia chociażby dla nich, tak?
Ile koni macie?
6.
To dużo, to mało?
Nie, no tak wystarczająco, powiedzmy. Wystarczająco. To też muszą być, ja tutaj nie jestem specjalistą oczywiście, ale z tego co wiem, to muszą też konie, które zakupujemy, tak? Które kupujemy, to nie są takie konie, że kupujemy konia. Nie, to musi być specjalnie wyselekcjonowany, że tak powiem, koń, który nadaje się właśnie do pracy z dziećmi. To musi być koń spokojny, o spokojnym ułożeniu, nieduży, no specjalnego rodzaju koń, o tak bym to określiła.
Czyli mamy przedszkole, mamy rehabilitację, mamy konie, tysiące dzieciaków, które się przewinęły przez wasze ręce, jeśli
oczywiście.
Tak można powiedzieć.
Tak.
Rozwijacie się i w rehabilitacji, i przedszkole, i ogródek, plac zabaw zewnętrzny.
Może nie powiedzieliśmy jeszcze o tym, że tak marzy nam się wprowadzenie dodatkowej terapii z żywym zwierzęciem, czyli tak zwanej dogoterapii.
Tak pomyślałam, że pewnie
dogoterapia. No tak, ale to też... jest to obwarowane specjalnymi. To nie jest tak, że bierzemy sobie pieska, przyprowadzamy go do fundacji, dziecko tego pieska pogłaszcza i tak dalej, i tak dalej. To też musi być specjalny pies.
One są szkolone specjalnie.
Tak, tak. To są, oczywiście, że tak. Musi być specjalne miejsce i też jest to obwarowane określonymi przepisami, czyli dowóz psa, odwiezienie tego psa.
No musi być człowiek, który tak, tym psem się zajmuje, który, tak, i
który
odpowiada
jest przeszkolony
za niego.
Jak najbardziej. I tak jak tutaj mówimy również jeszcze o tym ogródku sensorycznym, no to też to nie są tanie rzeczy, to też wszystko wymaga pieniążków, tak?
No dobrze, to teraz no to... tak, gdzie was znaleźć? To jest pierwsze. Wiemy, że już każdy do was przyjdzie, nie odsyłacie nikogo z
nie,
kwitkiem.
Nikogo.
Gdzie was szukać? Gdzie was znaleźć? Poza no, stroną internetową.
Strona internetowa to jest jedno, tak? To jest oczywiste. Facebook. Jesteśmy na Facebooku. Mamy swoje konto.
Swój fanpage.
Tak. Mamy swoje konto na YouTubie również. Poza tym Słupsk, ulica Kaszubska 50. Każdy do nas może przyjść, może zobaczyć, jak wygląda fundacja, w co jesteśmy wyposażeni, jakie zajęcia prowadzimy. Także współpracujemy, staramy się bardzo współpracować z rodzicami. Bardzo mi zależy na tym, żeby ten rodzic nie był obok tego wszystkiego, tylko żeby ten rodzic współpracował, czy to z terapeutami, czy to z nauczycielami, ponieważ zdajemy...
Robicie to dla nich i dla ich dzieci.
Robimy to dla nich, ale w tym wszystkim, w tym całym kole bardzo ważny jest rodzic, dlatego, że ten rodzic, no jest, no, nie chcę tutaj mówić o krzywdzie, tak, ale naprawdę musi zaakceptować to, że ma chore dziecko, musi z tym dzieckiem pracować, musi dać temu dziecku czas. Rodzic, który do nas przychodzi, musi zagwarantować sobie czas, że w tej fundacji to dziecko ma mniej więcej od 2 do 2,5 godziny dla tego dziecka musi poświęcić i to musi być czas poświęcony dziecku.
100%.
Że to nie może być tak, że rodzic siedzi na, jak na szpilkach przysłowiowych i czeka, kiedy to się skończy, bo już w głowie ma, że gdzieś tam musi iść, musi coś załatwić. To musi być czas dla dziecka.
Czyli jest, rodzic jest tu i teraz, dziecko tak, jest tu i teraz, tak. Nic innego się nie liczy.
I nic innego nie powinno, może tak powiedzmy, nie powinno nic innego się liczyć. I staramy się z rodzicami współpracować. Nawet mamy taki zamysł przeprowadzenia takich jak gdyby, no może szkolenie to nieodpowiednie słowa, ale również takie, chcemy zorganizować takie spotkania z rodzicami, żeby ten rodzic mógł zapytać, co ma w głowie. Często rodzice nie zdają sobie sprawy, no tutaj Patrycja bardziej jest
znaczy,
w tym temacie.
Ja, jeśli mogę, to często jest też tak, że na rodzica spada to jak grom z jasnego nieba.
Oczywiście.
Słuchajcie.
I to z reguły
więc
tak dzieciak, bywa.
Dziecko dzieckiem i tu przy tak. całej miłości do dzieci tak. i oddaniu, rodzic też jest ważny.
Bardzo,
bez tego rodzica,
bardzo.
Słuchajcie, to w ogóle nic nie ma szansy się
nie,
udać.
Dlatego musimy mieć specjalny jak gdyby stosunek do tych rodziców, zawsze wszystko im tłumaczyć podwójnie i robić to przede wszystkim ze spokojem, bo rodzice są wrażliwi, są nadwrażliwi. Czasami
pani... Są poirytowani, sytuacja tak. jest trudna, są zmęczeni, to wszystko pewnie ma wpływ.
Tak, dlatego bardzo często organizujemy spotkania rodziców z psychologiem, żeby pani psycholog też...
I korzystają z tego rodzice.
Korzystają bardzo chętnie. Bardzo chętnie rodzice korzystają z tego.
Jak was wesprzeć?
Oj, jak nas wesprzeć? No to tak jak już tutaj powiedziałam, przede wszystkim przez czas pandemii jesteśmy bardzo ograniczeni co do naszej takiej działalności, no, którą przez cały rok prowadzimy. Czyli tak jak tutaj mówię o tych zbiórkach publicznych, mówię o
bal charytatywny. O balu.
No już teraz aż nie, po prostu no, to 30-lecie też mieliśmy w zamyśle zorganizowanie tego 30-lecia i mamy to w głowie.
Nie w tym roku, to za rok.
Mamy to w głowie, na pewno to zrobimy, na pewno będzie to jakiś piękny koncert połączony też powiedzmy z jakąś akcją charytatywną. Mamy to w głowie. Bardzo chcielibyśmy w czerwcu czy z początkiem lipca zorganizować no, ten nasz ukochany bieg charytatywny. Będziemy wszystko robić, żeby nam się to udało. No nie jest to tylko od nas zależne. No ale szanowni państwo, drodzy nasi sponsorzy, darczyńcy, drodzy mieszkańcy i nie tylko mieszkańcy, bardzo, bardzo serdecznie prosimy, jeżeli ktoś z państwa nie ma jeszcze wybranej instytucji, czy jakiegoś podmiotu, któremu chciałby przekazać swój 1%, proszę to zrobić dla naszych dzieci. Proszę to zrobić na rzecz Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych Nadzieja w Słupsku. Bardzo o to prosimy.
I tym akcentem skończymy. Organizacja Pożytku Publicznego Fundacja Nadzieja ze Słupska. Do usłyszenia.
Dobranoc. Dziękujemy bardzo.